Jeszcze raz witam serdecznie, witam gości, więc też pozdrawiam serdecznie gości. Życzę Bożego błogosławieństwa każdemu, który jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. Mamy za sobą dosyć taki trudny tydzień, w tym sensie, że trwa kolejny remont, tak, żeby móc się czymś cieszyć w życiu, nieraz trzeba przejść przez takie trudności typu, że na przykład jest coś tu remontowane, jeszcze wszystko tu było białe jeszcze, ale czworo ludzi czy pięcioro dzielnie tutaj walczyli, żeby to wyglądało dzisiaj. Nie tylko na ten moment, na tą krótką chwilę niedzielną, ale też po południu, kiedy będziemy mieli tutaj gości. Nie tylko w związku z tą niedzielą, ale też w związku z jakimikolwiek tutaj spotkaniami na tym miejscu powstały z tyłu takie ramy, na których jest droga, można powiedzieć, tak jak są gdzieś tam czasami drogi krzyżowe, to jest droga zbawienia, jest krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tam w korytarzu jeszcze wywieszone. To też jest narzędzie. Czasami zastanawiamy się, o czym ja mam powiedzieć, a ja nie mam daru, a nie wiem o czym, no i tak się rozmawia o różnych rzeczach, wcale niekoniecznie ważnych. Można czasami popatrzeć na taki obrazek z kimś stojąc, powiedzieć, a co o tym sądzisz? Oprócz tego, że to jest, jaki to ma wygląd, jaki kolor, i estetyka i coś w tym rodzaju. Oczywiście są to wersety biblijne, które są bardzo pomocne w jakby uświadamianiu nam ważnych praw duchowych. Ważnych praw duchowych. Ponieważ cała nasza kwestia jest związana z naszą duszą tego życia na świecie. To, co ostatnio mówiliśmy nieustannie, to co człowiek da za swoją duszę? No jak wykupi swoją duszę? Można cały świat zyskać, ale jeżeli na duszy swojej straci, to wszystko straci. Wszystko straci. Chciałbym temat dzisiejszy przedstawić. I nie uzgodniłem, zapomniałem uzgodnić z Gabrysią, jak to robić. Dawno nie robiliśmy slajdów. Będę prosił, żeby później wyłączać w pewnych momentach, tak? Także ewentualnie będę mówił, gdzie jesteśmy. Ja sobie też tutaj otworzyłem i zapisuję sobie też to, co mam zapisane, to, co będzie na ścianie rzucane, bo już czasami się gubię. Taki jest temat dzisiejszy. Od czego miałbym być uratowany? Od czego miałbym być uratowany? Czasami patrzymy na człowieka, na różnych ludzi i zastanawiamy się, jak to w ogóle z człowiekiem jest. Oto z jednej strony czytamy o matce, która bierze swoje dzieci i na przykład to, co niedawno miało zdarzenie, zabiła je. Po prostu zabiła, później zabiła siebie na końcu. A inna matka, też w wiadomościach czytam, niesamowita wiadomość, kiedy przykryła sobą dziecko, było trzęsienie ziemi, wszystko się zawaliło, ona zginęła, ale jeszcze w trakcie, kiedy ginęła, zdążyła napisać wiadomość, została ta wiadomość później. Ci, którzy ją odkryli, ponieważ przeszukiwano te gruzy i stwierdzono, że nikogo tam nie ma, ale później jeszcze kogoś tknęło, jeszcze poszedł, zobaczył, bo odsunęli tę matkę, pod matką było dziecko. I była na komórce właśnie wiadomość, którą każdy później sobie przekazywał i było tam napisane, matka do dziecka jakby zostawiła takie przesłanie, wiedz, że cię kocham. Takie niesamowite sprzeczności. Oto jest jedna osoba, która zaniedbuje swoje dzieci, zostawia, która używa pieniędzy na przelew, jak to się mówi. Z jednej strony widzimy czasami, to też wiadomości, które pamiętam z Polski, kiedy ktoś opowiada, mówi, to był mój sąsiad, to niewiarygodne, był taki uczynny, był taki przyjemny, był taki grzeczny, kulturalny, a okazało się, że był pedofilem, że ranił swoje dzieci, to tak mocno. Z drugiej strony czytam wiadomość też o człowieku, który rzuca się w ogień do płonącego domu, bo wie, że tam jest jego dziecko, że jest jego syn. Jakie sprzeczności są w człowieku? Czy człowiek jest dobry, czy człowiek jest zły? Gdybym miał zapytać o tego chorego, człowieka niepełnosprawnego, który przy świątyni żebrał, dobry był czy zły? Bardzo często ludzie nad tym się zastanawiają. A czasami to jest w jednej i tej samej osobie. Jedna i ta sama osoba. I kiedy zadajemy sobie to pytanie, od czego ja miałbym być zbawiony, od czego miałbym być uratowany, jak miałbym być uratowany i tak dalej, to ja przecież wystarczy może, jeżeli będę bardziej grzeczny, układny, religijny, porządny, kulturalny, wykształcony. I co jeszcze? I to nam obiecywała nauka, to obiecywał świat. Jeżeli człowiek bardziej się wykształci, już nie będzie potrzebował religii, nie będzie potrzebował Boga. Nie będziemy kiedyś potrzebowali wojska. Ja pamiętam, jak mi takie rzeczy mówiono w szkole. Nie będzie potrzeby wojska, będzie tylko milicja, ewentualnie i będzie wszystko dobrze. Żyjemy w takim świecie paradoksów, szczególnie jeżeli chodzi o człowieka. To, co się dzieje w duszy człowieka, to jest i piękne, i przerażające. Ale nawet to, co jest najpiękniejsze, nie będzie wystarczające. I to dzisiaj będę chciał powiedzieć o ważnych rzeczach, ważnych konsekwencjach z tego płynących. Śpiewamy tę pieśń Cudowna Boża Łaska. Ale ile razy zastanawiamy się, czy rozumiem, co to znaczy ta łaska? Czy rozumiem naprawdę łaskę? Co stało się w moim życiu? Myślę nieraz o takich sytuacjach, ktoś pyta się, ja lubię mówić kazanie na temat charakteru, na temat takiego zdobywania czegoś. Lubię to. To, co dzisiaj robię, sięgam do samych podstaw, sięgam do samego korzenia. Ponieważ jeżeli zastanawiamy się nad swoimi bliskimi, nad sobą samym, o ratunku w ich życiu, to właśnie jeżeli mówię później komuś o modlitwie, o ofiarności, jakiejkolwiek ofiarności w swoim życiu, to nie da się tego zrobić bez tego korzenia, bez przeżycia łaski. To tak jak z tą kobietą, co do której pyta się Pan Jezus, mówi gospodarza, mówi, kto bardziej będzie miłował? Ten, któremu więcej przebaczono. I ta kobieta nie wstydziła się niczego. Nie wstydziła się modlić publicznie, nie wstydziła się płakać publicznie, nie wstydziła się umyć mu nóg publicznie, nie wstydziła się tego, bo tak wiele jej przebaczono. Czy rozumiesz Bożą łaskę? Jeżeli nie rozumiesz Bożej łaski, będziesz się ciągle na coś obrażał, będzie ci ciągle coś nie pasowało. Tak ważne jest przeżycie Bożej łaski, doświadczenie tego na sobie. Dlatego Biblia ciągle nieustannie mówi, karmcie się łaską. Karmcie się łaską, napełniajcie się łaską. Bo to jest właściwy pokarm dla naszej duszy. Luther powiedział w taki sposób, nie da się pójść do nieba, jeżeli wcześniej nie zejdzie się do samych piekieł. Jeżeli wcześniej nie uderzę o to dno, jeżeli wcześniej nie doświadczę tego, kim jestem, co jest źle z moją duszą, to mówi, nie da się iść do nieba. Bo człowiek będzie lawirował, będzie ciągle kombinował. Więc patrzymy na człowieka w tych różnych sytuacjach i myślimy, jaki on jest, jaki jest. W następnym obrazie właśnie na następnym slajdzie są dwa obrazy. Na jednym widzimy piękne owoce, widzimy gałęzie właściwie, drzewa, a pod spodem widzimy człowieka, który ścina drzewo, który ścina drzewo. Jaki jest problem z człowiekiem? Problem jest taki, że bardzo często patrzymy tylko na te gałęzie, patrzymy na owoc, nawet niektóre są bardzo ładne. Ignorujemy te ewentualnie zepsute, po prostu się zdarza. Ładny owoc nawet może być. Między sobą później mówimy, a ta gałązka jest bardziej zielona, ta taka bardziej twarda, taka dojrzała, taka wysoka, taka piękna i cokolwiek jeszcze można powiedzieć o tej gałązce. Ale problem jest taki, że to drzewo ma być ścięte. Ponieważ u korzenia tego drzewa, korzeń tego drzewa jest zły. Zobacz następny fragment. To, co Pan Jezus mówi, kiedy mówi, już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Więc wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Problem polega na tym, że my ciągle mamy nadzieję, a może jednak mój owoc nie jest taki zły. Może mój owoc jest lepszy niż innych. Moja gałązka jest bardziej taka zielona. Ładniej wygląda od tych innych. Nie, prawdziwy problem jest taki, że korzeń jest zły. Ponieważ Adam i Ewa, nasi praojcowie, oni zgrzeszyli. Oni zbuntowali się przeciwko Bogu. Więc każdy człowiek jest grzeszny. Każdy człowiek jest grzeszny i to drzewo będzie ścięte. Nie ma nikogo, kto by miał wystarczająco dobre owoce. Nie ma nikogo, kto by miał wystarczająco piękną koronę i wszystko będzie dobrze. Jest przyłożona siekiera do korzenia drzewa. Oto pewna sytuacja i tu chciałbym przejść do następnego fragmentu. To już będzie... A jeszcze, przepraszam, jeszcze mam... Bo ja nie poukładałem tego wszystkiego od razu. Zacznę od Buniana. Pewna taka zmianka o Johnie Bunianie. On żył, jak tam widzimy, daty jego bardzo dawno temu. Chociaż nie aż tak dawno, około 300 lat temu. I kilka takich informacji na jego temat, ponieważ to jest jego grobowiec, tam paręset lat później został wzniesiony. A tam na grobie z boku i zresztą z innych stron widać parę scen z tej książki, którą on napisał. Ale parę słów o nim jeszcze. Urodził się w bardzo biednej rodzinie. Jego ojciec był druciarzem tak zwanym, czyli chodzili i reparowali garnki. Ludzie bardzo wyczekiwali czasami na nich, ponieważ nie kupowało się nowych garnków, tylko się lutowało. Tak zwani druciarze, tak to się kiedyś mówiło. Znany był z tego, że bardzo klął, przeklinał, na czym świat stoi, jak to się mówi. W wieku 16 lat umiera jego matka, umiera jego siostra w tym samym roku. On w tym samym roku też się wyprowadza ze swojego domu, ponieważ ojciec bierze sobie kolejną, trzecią żonę. On wyprowadza się z domu, wstępuje do wojska, mając 17 lat, 17-18 lat jest w wojsku. Ma nawet taką sytuację, że kolega zastępuje go na warcie i ten kolega ginie. Więc to gdzieś tam jest zapamiętane, historia o tym pamięta, że coś takiego się z nim wydarzyło. Kiedy ma 22 lata, poślubia swoją małżonkę. Cały jej posag to dwie książki religijne i te książki miały wielki wpływ na niego. Te dwie książki miały wielki wpływ na niego. Nie tylko, ponieważ też miał wpływ na niego komentarz Lutra do listu do Galacjan. List do Galacjan, komentarz Lutra, to też 100 lat później on właściwie po tym jakby czyta o tym, dowiaduje się. Jeszcze mają na niego wpływ cztery kobiety, które w pewnym zborze są, w pewnej społeczności. I on widzi, że one mają coś, czego on nie ma. I mają na niego wpływ. On coraz bardziej widzi siebie jako jednego z najgorszych grzeszników. Tak jak apostoł Paweł mówi, jestem grzesznikiem i to najgorszym grzesznikiem. I to jest coś, czego brakuje wielu, wielu ludziom, wielu również chrześcijanom. Jeżeli chcemy spojrzeć później, chcemy widzieć dobry charakter w sobie, czy w naszych dzieciach, czy w naszych bliskich, zaczyna się od korzenia. On to zobaczył, potrzebuje bardzo tej przemiany. Rodzi mu się córka. Pierwsza córka, Marta, jest niewidoma. Byli bardzo, bardzo biedni. Kolejna córka w wieku 26 lat, Elizabeth. W wieku 28 lat, po śmierci swojego pastora, ponieważ chodzi do tego zboru, gdzie te kobiety były, ale umiera pastor. W roku śmierci tego pastora on zaczyna głosić, zaczyna wygłaszać kazania. Zaczyna też publikować. W sumie on publikuje 60 książek w całym swoim życiu. Około 60. Później ma jeszcze syna, jeszcze jedno dziecko. Z tą pierwszą żoną ma czworo dzieci. Ale w wieku 30 lat zostaje oskarżony o to, że głosi bez licencji. Nie wolno było głosić, nie mając uprawnień pastora. Później jeszcze wyszły różnego rodzaju rozporządzenia królewskie o tym, że nie wolno w ogóle powyżej 5 osób, nie może być żadnych zgromadzeń, bo tam mogą knuć przeciwko królowi i tak dalej. Ale on to notorycznie ignoruje. Więc najpierw jest oskarżony i jeszcze nie jest wtrącony do więzienia. Dopiero 2 lata później będzie wtrącony. Ale w tym roku, w którym jest oskarżony, umiera również jego żona. Umiera żona, zostaje sam z czwórką dzieci. 2 lata później aresztuje, jest pierwsze aresztowanie. W sumie spędzi w więzieniu około 12 lat. Trudno dokładnie, ponieważ czasami go próbowano wypuścić. Oczywiście zawsze mu grożono, jeżeli cię wypuścimy, nie wolno ci głosić. I powiedział, dzisiaj nie wypuścicie, jutro będę głosił. I tak robił. Żeby wspierać rodzinę w więzieniu, produkował sznurówki. Żeby wspierać swoją rodzinę. Ale przez cały czas pisał, głosił. W więzieniu miał społeczność 60 osób około, do której docierał z Ewangelią, z poselstwem w Ewangelii. I tak to trwało, z różnymi małymi, mniejszymi, większymi przerwami. Czasami był aresztowany tylko na pół roku, tylko, tak w cudzysłowie mówię. Każde, możecie sobie wyobrazić, każde takie przeżycie, później jeszcze w międzyczasie pojmuje drugą żonę, jeszcze dwójka dzieci mu się rodzi, także miał sporo na utrzymaniu tych dzieci. Potem, kiedy już zostaje zwolniony, jeszcze raz jest uwięziony, ale wstawiają się za nim kwakrzy. Wypisują go na pewnej liście. Ta kwakrzy to jedna z też takich grup religijnych w tamtych czasach. Pomagają mu w tym, żeby mógł wyjść z więzienia. Piszą petycję do króla i zostaje ułaskawiony, zostaje zwolniony. Oczywiście znowu głosi, ale już staje się tak popularny, że przestają go aresztować. Jak się kończy? Kończy się banalnie pewnym latem, końcówka lata. Jak zwykle podróżuje, Podróżuje też między innymi dlatego, żeby uniknąć aresztowania, ponieważ ciągle głosi. I zwyczajnie przeziębił się, nie wyszedł z gorączki i umiera w domu swojego przyjaciela. Smutne i tragiczne z jednej strony, gdzieś tam widzimy ciągle tą rodzinę, widzimy dziecko, które jest niepełnosprawne, widzimy tą wielką troskę, którą miał w sercu, a z drugiej strony widzimy niesamowite poświęcenie. Jeżeli ktoś ma mieć charakter, jeszcze raz to powtórzę, to musi dojść do korzenia, musi przeżyć łaskę w swoim życiu. Nie jesteśmy zbawieni dzięki charakterowi, ale do charakteru. Tak jak nie jesteśmy zbawieni dzięki uczynkom, ale do dobrych uczynków. Bóg chce z nami dokonać niesamowitej przemiany. Bóg chce nas przemienić. I to nie jest tylko jakiś remoncik. To jest całkowita przemiana. Muszą być ścięte te korzenie i musi być wyprodukowane coś zupełnie nowego. Możemy kosić trawę, możemy ją pozwolić, niech rośnie wysoko, ale to nigdy nie będzie żyto. To nigdy nie będzie zboże. Możesz nawet wejść pod ziemię i przycinać jej korzonki, co chcesz. To jest w dalszym ciągu nasiono trawy. To nie będzie z tego zboże. Musisz doświadczyć łaski. Tylko łaska ma moc przemienienia mojego serca. Całkowitego przemienienia mojego serca. I to wcale nie będzie przyjemne. To jest dużo gorsze niż ten cały remoncik, niż jakiekolwiek zmiany, które my sobie w życiu robimy. Potrzebna jest całkowita przemiana mojego serca. Purytanie na koniec, jeżeli chodzi o jeszcze Buniana, oni uważali, że to jest wielki grzech czcić groby zmarłych. Ale każdy z Purytan w jego czasie, kiedy umiera, prosili, błagali, żeby być pogrzebani blisko jego grobu. Widocznie jak tak bliski był ich sercu i tak bliska była, tak ważna była dla nich ta jego służba. Oto człowiek zupełnie oddany Bogu, ale który przeżył w sobie to samo, co przeżył apostoł Paweł. Mówi, jestem najnędzniejszy z grzeszników. Dzisiaj problem polega na tym, że lepiej ludziom nie mówić za dużo o grzechu. Mówi się o fajnych stronach religii, ale grzech to jest taki nieciekawy problem. Grzech to ze strony medycznej, to ktoś powie, to takie, to trzeba naprawić coś, tak? To trzeba zadbać o jakieś sprawy. Weź tutaj, przestań palić, przestań pić, to na pewno ci na zdrowie wyjdzie. To nie jest tylko grzech. To nie jest sedno grzechu. Czasami ktoś powie z punktu prawnego, przestań jakieś tam szpinte robić, przestań jakieś tam żyć nieuczciwie. To nie jest sedno grzechu. To są tylko owoce. To są tylko owoce i czasami, tak jak powiedzieliśmy, z chciwością możemy nawet nie dostrzec tego i pochwalić, bo ktoś jest przedsiębiorczy, zaradny, bo ktoś inwestuje w siebie, w życie, i on zdobywa to życie i tak dalej. Prawda o człowieku jest taka, że jesteśmy grzeszni do naszych korzeni. Jesteśmy obrzydliwie grzeszni i potrzebujemy prawdziwej odnowy. Ja muszę być uratowany od swojego grzechu. Ja muszę być pojednany z Bogiem. Inaczej nic mi w tym świecie nie pomoże. Ale teraz wracam do tekstu, bo miałem czytać tekst. Ale zanim go przeczytam, jeszcze jest taka właśnie, można już przejść do następnego właśnie fragmentu. To jest z listu do Rzymian. Sytuacja była taka, dokładnie z tym fragmentem, ponieważ był sobie człowiek, siedział w parku i czytał w taki specyficzny sposób Biblię, że wyglądało, jakby miał podstawkę do malowania. I czytał jeszcze ręką, przykładając do tego swoją rękę, był bardzo mocno tym zaabsorbowany. Pewna młoda para podeszła do niego, byli przekonani, że on maluje. I czy mógłby pan zrobić nam portret? A on już jest gotowy. Proszę bardzo, oto on. I przeczytał im właśnie te słowa, które tu mamy napisane z listu do Rzymian, 3 rozdział od 10 wersetu. To jest coś, co apostoł Paweł wymienia. Cały kontekst mówi, co może nas uratować. Co może nas uratować? Nie może to być zakon, nie może to być moralność, poganie i tak dalej, to wszystko gdzieś tam sumuje. Ale mówi tu w pewnym miejscu, to jest portret człowieka. Sięga do Starego Testamentu, jest to może troszeczkę sparafrazowane przez apostoła Pawła samego, ale sięga do Starego Testamentu i pokazuje, jaki jest obraz człowieka. Czy jest aż tak źle? Jest jeszcze gorzej. Właśnie na tym polega nasz problem, że chcemy upiększyć siebie, upiększyć świat, nie chcemy dostrzegać tych brutalności, okrucieństwa, chociaż Prasa nieustannie o tym mówi, chcą nam to wypuklić, ale nie mówią dlaczego. Nie mówią o problemie tym prawdziwym. Prawdziwy problem to jest nasze serce, które jest grzeszne. I potrzebuje pojednania z Bogiem, potrzebuje usprawiedliwienia. Więc mówi tak, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał. Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem ulegli zepsuciu. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Ktoś powie, jak to? A, nie wiem, no Matka Teresa, nie wiem, kogokolwiek świętego, co byśmy tu chcieli wymienić. W jakichkolwiek szatach, tytułach i temu podobnych rzeczach. To nie ja mówię, to mówi Pismo. To mówi apostoł Paweł. Mówi, nie ma ani jednego wystarczająco dobrego człowieka. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy upadli. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. My dzisiaj, jak powiedziałem, nauczyliśmy sobie radzić z poczuciem winy, z brakiem celu. Tak niedawno rozmawiałem z młodym człowiekiem. Mówi, ale jaki jest cel życia, jeżeli nie ma Boga? A mówi, nie ma żadnego celu. Po prostu na tym to polega. Wy macie problem, znaczy ja, mówi do mnie. Wy macie problem, bo potrzebujecie jakiegoś celu w swoim życiu. Nie ma celu. Fajne rozwiązanie. Nie? Inny właśnie mówi, jak radzić sobie ze stresem. Jak radzić sobie z poczuciem winy, które właśnie często jest u korzenia stresu. Jak sobie z tym radzić? I świat się uczy tego. Są techniki. Jak sobie poradzić z tym, że mam poczucie winy, że mam poczucie braku celu i tak dalej w swoim życiu. Tego się ciągle uczymy, ale to niczego nie załatwia do końca. Może nam dać do jakiegoś stopnia lepsze samopoczucie. Ale to nie rozwiązuje tego głównego problemu, którym jest grzech. Mówi, nikt nie szuka Boga. Mówi, jak to nikt nie szuka? Przecież tak wielu ludzi szuka Boga dookoła. Ale tak naprawdę jesteśmy jak Adam i Ewa. Czy oni szukali Boga? Nie, oni się schowali. Oni się ukryli. Wszelkie religie dzisiejsze, wszelkie religie, to co ciągle rozróżniam i ciągle mówię, chrześcijaństwo, to życie chrystusowe, a religie, to jest kolosalna różnica. I mówię wszystkie religie. Łącznie, ja nie mówię z wyznaniami, bo w każdym wyznaniu można być religijnym człowiekiem. Religia polega na tym właśnie, co robił Adam i Ewa. Chowają się przed Bogiem. Listki figowe. Zasłonić się przed Bogiem. Oni ukrywają się tak naprawdę. To nie owce szukały pasterza. To pasterz idzie i szuka swoich owiec. To Pan Jezus idzie za nami. My czasami mówimy, znalazłem Jezusa, znalazłem Pana. Tak, oczywiście, ja to rozumiem. Tak się po prostu mówi. Ale tak naprawdę On Ciebie znalazł. On mnie znalazł. On Ciebie szuka dzisiaj w naszym ciągu. I On chce przemiany Twojej. Chce odnowienia Twojego serca. Chce sięgnąć do tego samego korzenia. My chowamy się i zakrywamy za wszelkimi rodzajami religii, moralności, cokolwiek by to było. Nauka, czasami szukamy doznań emocjonalnych. Chowamy się za tym. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie chcemy myśleć o tym, że tam gdzieś coś się dzieje strasznego, za ścianą, czy w Afryce, czy gdziekolwiek indziej. Wszyscy zboczyli. Wszyscy stali się bezużytecznymi, też mówi jedno z takich, ulegli zepsuciu. Stali się bezużyteczni. Jedno z tłumaczeń też mówi w taki sposób. Bo my czasami mamy takie myślenie, że ja coś dobrego zrobię dla Pana Boga. I On to pewnie uzna. No i tamto gdzieś to przeważy na tej wadze, i że nawet zrobiłem coś, no zgadza się, no tam czasami nie jestem zbyt dobry. Ale jak zrobię jeszcze kilka dobrych rzeczy, to może to przeważy się. Nie ma ani jednego człowieka, który jest sprawiedliwy, którego czyny są wystarczające. Ta siekiera jest przyłożona do drzewa. Ta siekiera jest przyłożona do drzewa, ponieważ korzenie tego drzewa są złe. I dalej mówi już jakby o tym całym organizmie. Mówi o gardle, języku, o wargach, ustach, nogach. I mówi, do czego to wszystko prowadzi. Gardło, mówi, to jest grób otwarty. Grób otwarty. Śmierdzi, cuknie. Pan Jezus sam powiedział, z wnętrza człowieka wychodzą te wszystkie najgorsze, najbardziej plugawe rzeczy. My potrafimy ładnie mówić. My potrafimy słodko mówić, szczególnie jak są ludzie zakochani. Prawda? Jakie to piękne poezje tworzą. Kiedy chcą coś załatwić. Jakież oni potrafią miłe słówka mówić do człowieka, z którym chcą coś załatwić. Ale jeszcze dalej sięgając, Pan Jezus mówi, grobem otwartym, to cuchnie, tam jest zgnilizna, tam jest zepsucie. I nikt z nas nie chciałby w czymś takim być. Języki knują zdradę. Jad żmi jest pod wargami. Usta wypełnione przekleństwem, goryczą. To jest w nas, to jest prawdziwy obraz człowieka, mnie i ciebie. I że to do mnie nie dotrze, że ten obraz nie przejdzie na mnie, że ja się z nim nie utożsamię. Mówię, no może inni. Może inni. Ja nie, ze mną tak źle nie jest. Ze mną tak źle nie jest. Nędza na ich drogach, drogi pokoju, drogi szalomu, nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Tak jest z każdym człowiekiem, tak jest z każdym z nas. W taką stronę poszliśmy razem i wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy w to weszliśmy. Kolejny fragment, jaki chciałbym powiedzieć. Kilka razy w Biblii pada takie pytanie, któż więc może być zbawiony? Kto może być uratowany od sądu, od potępienia, od skazania na wieczne potępienie? Tak pytali uczniowie. Kto może być uratowany zatem? Kiedy widzą, że Pan Jezus mówi o tym, to przypowieść o tym, że trzeba wejść przez ciasną bramę, o przebaczeniu. Mówi, no to jest niemożliwe, Panie, to jest niemożliwe. To tak samo jak tym chromym, którego dzisiaj wspomnieliśmy. Co on mógł sam z siebie zrobić? Ani nie umiał zapracować na swoje leki, ani nic nie umiał zrobić ze swoim zdrowiem. Nic nie umiał ze sobą zrobić, tylko żebrać mógł. Musi to do nas dotrzeć. Musi to do nas głęboko dotrzeć z naszego serca, jak grzeszni, jak zepsuci jesteśmy w samym środku. Tak pytali uczniowie, tak pytał stróż więzienia. Pamiętamy tę sytuację z apostołem Pawłem, kiedy jest wtrącony do więzienia razem z Sylasem, w nocy śpiewają, jest trzęsienie ziemi, wszyscy są nagle w cudowny sposób oswobodzeni, ale nie uciekają z więzienia. Stróż wchodzi, myśli, że wszyscy uciekli, jest honorowy, chce się zabić, patrzy, że jest inaczej. Myślę, że zaczyna wszystko bardzo szybko składać. Kim są ci ludzie? Co oni robili? Jakie było ich zachowanie? Zostali tutaj? I mówi, co mam robić, żebym mógł być zbawiony? Co mam robić, żeby być uratowanym? Nagle to wszystko do niego dociera. Kto tak pyta? Pyta tak człowiek, który nie ma, nie widzi sytuacji wyjścia. Jeżeli widzę sytuację wyjścia, to mówię, chłopaki, tak, MacGyver, tak, tu nitka, tu nożyczki, robimy helikopter, tak? On zawsze ma jakieś wyjście. I my tak się zachowujemy, jesteśmy jak taki MacGyver, mamy ciągle jakieś wyjście w sytuacji. A musisz zrobić tylko to i to, tamto i tamto i będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nie mamy żadnego wyjścia, żadnego ratunku. I potrzebujemy to sobie uświadomić i zadać takie właśnie pytanie. Jak mogę być uratowany? Od czego? Powiedzieliśmy, jak mogę być uratowany? Jak mogę być zbawiony od słusznego gniewu i sądu Boga? I teraz bardzo ważne zdanie, które tutaj pada. Duma jest wrogiem nadziei. Bo jeżeli pytamy się o ratunek, to prawda, tworzymy nadzieję. Jeżeli pytam się o ratunek, jeżeli szukam ratunku, to szukam jakiejś nadziei. Chyba, że ktoś nie szuka, nie potrzebuje, uważam wszystko w porządku. Nie mam dla niego nic więcej do powiedzenia. Ale jeżeli tli się w swoim sercu coś i szukasz tej nadziei, największym przeciwnikiem jest duma. Największym przeciwnikiem jest duma. Ktoś powiedział w taki sposób i ja się z tym zupełnie zgadzam. Często, kiedy rozmawiam z jakimiś skonfliktowanymi stronami, wiecie, co jest najciekawsze? Że zawsze rozmawia się z niewinną stroną. Każda strona jest niewinna. Jedna i druga strona jest po prostu niewinna. To duma nie pozwala nam do przyznania się, że ja mam problem. To, co w tygodniu mówiliśmy, jedno z takich ciekawych obrazów, które myślę, że zostały nam w głowie, było takie koło procentowe, tak 100%, i był 1%, taki wycinek 1%. Mówi tak, jeżeli ty zawiniłeś w 1%, tylko ta osoba zawiniła w 99%, a ty tylko w tym jednym. Czy musisz przepraszać? Skoro on większość, a ty masz tylko tak malutko? Czy muszę przepraszać za 1% czegoś, co ja zrobiłem? Tak właśnie jest w naszym życiu. To jest znacznie więcej niż 1%. My tak to widzimy bardzo często. Nawet chcielibyśmy tak rozmawiać, no dobrze, porozmawiamy o tym problemie, ja ci wyznam ten swój 1%, ale wiedz, że ty masz całe swoje 99, także pamiętaj o tym. W taki sposób na pewno tego nie rozwiążemy, żadnego konfliktu, ale muszę mieć świadomość, że ja też jestem winien. Nie ma nikogo, który byłby w 100% niewinny. I tu nie chodzi już tylko o relacje międzyludzkie, to co mówiliśmy w czwartek, chodzi o naszą społeczność, relację z Bogiem. Nie ma człowieka, który byłby tylko w ułamku procenta w jakiś sposób ewentualnie winny w stosunku do Boga. Wszyscy jesteśmy winni dużo, dużo, dużo więcej. I jeżeli rozumiem, ile mi przebaczono, dopiero wtedy potrafię kochać. Dopiero wtedy zaczynam się rozwijać. Dopiero wtedy staję się odważny. Dopiero wtedy staję się męski. Dopiero wtedy świat przestaje dla mnie mieć jakieś zagrożenia i przestaje się bać tego wszystkiego, co dzieje się w świecie. Duma jest wrogiem nadziei. Odwrotnością będzie wyznanie. Przyznanie się. Ten werset, który tak lubię, tak często do niego wracam i powtarzam go. 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, jaki jest Bóg? Wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznajemy grzechy. Żeby wyznać grzech, ja muszę się z tym zgodzić. Ja muszę go nazwać. To nie jest... No jeżeli Pani może coś zrobiłem, no to tam, wiesz, to zrób coś z tym. Ja tam nic do niczego nie poczuwam specjalnie, ale jeżeli Cię uraziłem, to ewentualnie przepraszam. Nie. Jeśli wyznajemy, czyli nazywamy po imieniu, jestem taki, zrobiłem to. Nazywamy po imieniu te rzeczy, które nas dzielą od Boga. To duma jest wrogiem nadziei. Duma nie pozwala nam przyznać się do swojej winy, do swojego grzechu. Soren Kierkegaard powiedział takie ciekawe zdanie. Niech ja spojrzę, czy to jest na następnym slajdzie. Tak, można to włączyć. Następne zdanie. To jest właśnie zdanie tego teologa Sorena Kierkegaarda. Mówi tak, grzech to, ja to oczywiście sparafrazowałem, już tylko tak ściągnąłem, bo mówi, to jest rozpaczliwie nie chcieć być sobą w obliczu Boga. Grzech to jest rozpaczliwie nie chcieć być sobą w obliczu Boga. I teraz będę chciał powiedzieć coś więcej o tożsamości. O tym, z czym się utożsamiamy i z pewnym niebezpieczeństwem grzechu, które jest również w nas. Co to jest wiara? Wiara inaczej, w tym ujmując tutaj, w tym kontekście się poruszając, wiara inaczej to właśnie chcieć być utożsamionym z Bogiem. Wiara będzie oznaczała, chcę być całkowicie utożsamiony z Bogiem. Tak mówi apostoł Paweł, życie moje w wierze jest życie moje obecne życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czym jest moje życie? Życie w wierze w Syna Bożego. Czym jest moje życie? To już jest zanurzenie w Jezusa Chrystusa. Ja tylko chcę być bardziej jak On. To jest wiara właśnie. Upodobnić się do Pana Jezusa Chrystusa. Być jak On. To jest coś prawdziwego. Ale my nieustannie szukając swojej tożsamości odrzucamy Boga. To co robimy, jedno z ważnych cech grzechu jest to, że szukam swojej tożsamości, ja odrzucam Boga. Stawiam coś innego obok Boga. Coś innego obok Boga. Stawiam kogoś obok Boga. Zwróćcie uwagę na coś takiego, co się dzieje. To się dzieje w młodzieży, to się dzieje dla dzieci małych, dla małych dzieci to jest rodzic. Rodzic wie wszystko. Ja pamiętam to jeszcze, kiedy wydawało mi się, że mój tata zawsze wie, która jest godzina. Na przykład. Kiedykolwiek go spytałem, on zawsze nie patrząc na rękę, widział, która jest godzina. Jak mi to informowało? Ja naprawdę wierzyłem, że on zawsze wie, która jest godzina, bez patrzenia na zegarka. Jak byłem mały. W różnych rzeczach oczywiście rodzice nam imponują. Później to są może nauczyciele. Pani powiedziała. Tak? Już mama mówi o czymś tam, ale pani powiedziała, nie? Że o mleku, że o tam o myciu zębów, ale to już nie, że rodzic mówi, że tak trzeba myć. Nie. Pani powiedziała, to już pani się staje autorytetem. Ktoś, kto coś wie, czy to mamy powiedziałem, rodzic, czy to będzie nauczyciel, czy to będzie jakiś piosenkarz, młodzi ludzie, jak oni chętnie cytują teksty piosenek, bo się z tym utożsamiają, ale on to dobrze powiedział. Nie? I szukają swojego utożsamienia. Inni gry lubią, chociaż znam młodych ludzi, którzy kochają swoich bohaterów, którzy łamią karki, którzy zdobywają coś tam i tak dalej. Oni się z tym utożsamiają. To jest coś, czego mi brakuje. Chciałbym być silny. Chciałbym być kimś. Chciałbym zwyciężać. Czyli piosenkarze, aktorzy też czasami bardzo często będą takimi wzorami, bo tak powiedział, prawda? Więc idziemy bardzo często i łatwo za kimś i stawiamy bardzo łatwo i często człowieka z jego słowem obok Boga. Mówiłem to już wiele razy, ale zobaczcie wszystkie ideologie, które powstały. Ktoś coś podchwycił, podchwycił Darwina, ktoś coś podchwycił, podchwycił Marksa, ktoś podchwycił ideę Hitlera. To był ktoś, kto coś mówił i ludzie w to uwierzyli i po prostu za tym poszli jak w ogień i uwierzyli w to. Na rozluźnienie, taka ciekawa, akurat przeczytałem taką ciekawą wzmiankę na temat idei właśnie marksizmu. Kto to jest marksista? To ten, który czyta właśnie te idee Marksa. A kto to jest antykomunista, właściwie antymarksista? Ten, kto zrozumiał, co on tam napisał. To tak nawiasem. Rzeczywiście warto czasami zrozumieć i zastanowić się nad tym, co ci ludzie mówią, co oni wygadują, do czego oni nakłaniają ludzi. Ponieważ stawianie ludzi z tymi ideami obok Boga jest po prostu bałwochwalstwem. Jest bałwochwalstwem, jest łamaniem pierwszego przykazania. To też powtarzam. Nie trzeba wcale być zwyrodnialcem. Często mówimy w taki sposób, myślimy, a grzech to tam, gdzie ci ludzie popełniają te straszne rzeczy. Oni to robią. To jest grzech właśnie. Ale nie my, nie ja. Ale grzechem będzie też to, jeżeli wynoszę dobrą rzecz i stawiam obok Boga. Biorę dobrą rzecz i stawiam obok Boga. Jeszcze do dzisiaj rano zastanawiałem się, czy to powiedzieć i będzie. To na samym końcu wprowadziłem to. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli 8 rzeczy, które też ten teolog Kierkegaard wymienił. Jeżeli chodzi o dobre rzeczy, które pretendują do miana Boga w naszym życiu. Czasami to będzie... Czyli relacja z Bogiem przestaje być tak ważna, jak moja tożsamość, moje utożsamienie się z czymś. Że chcę być dobrym mechanikiem, dobrym jakimś człowiekiem w ogóle w ogólnym znaczeniu. Czasami stawiam dobrą rzecz obok Boga i to jest ważniejsze niż sama relacja z Nim. Ale to jest właśnie coś, co Adam i Ewa stracili. Oni nie stracili inteligencji, nie stracili swojej siły, a oni stracili relację z Ojcem, relację z Bogiem. To przechadzanie się w porannym wiewie, jak to jest powiedziane. Czasami tak piękna rzecz jak miłość, jak zakochanie, osoba, którą darzymy uczuciem, one pretendują do miana takiego, że to spełni moje marzenia. Ta osoba, to przeżycie, to doświadczenie, to spełni moje marzenia. Nie patrzymy wtedy na prawo, na lewo, nie chcemy w ogóle wiedzieć, jak jest naprawdę. Jesteśmy tak zakochani, że jesteśmy po prostu zaślepieni. Ale rozczarowanie jest nieuniknione. My szukamy usprawiedliwienia swojego istnienia. To jest cel życia. Dlaczego istnieje? Po co żyję? I szukam wyrazu tego. Muszę się pokazać w czymś. Ja muszę w czymś być. I nawet to idzie w taką stronę, że jesteśmy chrześcijanami. Ja chcę pokazać, usprawiedliwić swoje istnienie w taki sposób. Odepchnąć ten strach, że jestem mało ważny, że jestem nieistotny, że jestem nikim. W tym momencie profesor na katedrze nie różni się wielce od człowieka, który tańczy na stole i jest pijany. Bo on chce się pokazać. On musi pokazać, kim jest. I tak jest, tak biorąc to tak nawet krańcowo. Wielki, wspaniały człowiek, wielki jakieś idee mówi, może nawet mądre rzeczywiście. I czasami się go ubóstwia. I on może mieć w sobie, takie pojęcie, mnie słuchają, to co mówię, to jest ważne. To co mówię jest ważne. Tak samo jak człowiek, który tańczy na stole i chce pokazać, ale jestem dobry. Patrzcie, podziwiajcie, jakie ja mądre i wspaniałe rzeczy robię. Ktoś spełnia się też szukając władzy, popularności. Inny człowiek chce opanować swoje ciało i zmysły. Też jakąś religią, jakimiś różnymi czarami, marami. Na czymś próbujemy budować swoją tożsamość, ale to wszystko są domki z kart. Gdybyśmy nie zdali tego zaplecza z historii Hioba, gdybyśmy nie słyszeli tego za sceny, gdybyśmy nie mogli wejrzeć za scenę, a dane nam to zostało w Piśmie Świętym, żeby zobaczyć odnośnie tego, jak to tam było zaaranżowane i o co chodziło, moglibyśmy nie rozumieć wielu rzeczy. Moglibyśmy spojrzeć na tego człowieka, na Hioba i powiedzieć, ależ on właśnie jest kimś, bo ma wspaniałą rodzinę, bo jest bardzo pobożny, bo jest ofiarny, bo jest dobry i cokolwiek wymienić. I czasami zastanawiam, czy Pan Bóg nie dlatego właśnie zburzył za niego domek z kart, czy nie dlatego właśnie wytrącił mu z ręki te wszystkie jego atuty, czy nie dlatego czasami pozwala na to, żebyśmy uderzyli w dno, po to, żeby znaleźć coś znacznie lepszego, po to, żeby znaleźć coś znacznie trwalszego. Tak mówi list do Hebrajczyków, że szukali miasta trwalszego, lepszego, nie to, co tu można znaleźć. Gdyby mogli wrócić do starej ojczyzny, by to zrobili. Ale oni szukali czegoś lepszego. I Hiob mówi, dotąd znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz poznałem Ciebie. Kiedy Bóg wytrącił mu z ręki te wszystkie jego atuty. Bo te wszystkie atuty mają tendencję do tego, żeby stać się takim bożyszczem, stać się idolem w naszym życiu. I teraz mam właśnie ostatnią tą kwestię. Ach, to pominąłem to jedno zdanie, tu jeszcze raz jest powiedziane. Wynoszenie rzeczy dobrych do rangi najwyższej jakości. Nie chodzi tylko o to, że ja robię coś złego. Ale zobaczmy teraz list do Rzymian, dalszą część tego, trzeci rozdział, od 20 wiersza. Mówi tak, dlatego z uczynków zakonu, dlatego z tej pobożności, dlatego z tego, kim Ty chcesz być, pokazać się, dlatego z tego nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek przed Bogiem. Gdyż przez zakon jest tylko poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą, mówią tylko zakon i prorocy. Oni mówią o tym. Jest sprawiedliwość Boża. I to jest jaka sprawiedliwość? To jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I następny werset, 24, mówi, i są usprawiedliwieni jak? Darmo, z łaski, nie przez zasługi, ale przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowi jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz, nie ma żadnej mojej sprawiedliwości. Nie mam żadnych podstaw do tego, żeby sam z siebie, do swojej dobroci, do swojej religijności, do swoich dobrych rzeczy, które nawet mam w życiu, żeby być usprawiedliwiony. Jeżeli tego nie przeżyję, jeżeli tego nie doświadczę, mogę sobie śpiewać cudowna łaska i ewentualnie rozdzielać nutki w prawo i w lewo. Mi się podoba albo nie podoba. Jeżeli tego nie przeżyłem, nie przeżyłem nic. Mogę produkować jakieś tam owoce, a mówi, jest przyłożona siekiera do korzenia drzew. Jak to wczoraj było w tym spektaklu, co z tego, że zamknąłem się za murami? Co z tego, że przybrałem habit? Kiedy w środku wszystko zostało to samo. Kiedy w środku wszystko zostało to samo. Potrzebna jest ta gruntowna przemiana, gruntowne odnowienie. I teraz już chciałbym zakończyć, skończyliśmy na nadziei w Panu Jezusie Chrystusie. Oczywiście chciałbym pokazać, to jest okładka książki, którą bardzo chciałbym polecić. Jeżeli ktoś sprowadza książki, to mówię jeszcze raz, no bardzo polecam. Bóg, czy są powody, by wierzyć? Wiem, że w waszych rodzinach, w domach nieraz są osoby, które mają wielkie wątpliwości. Tutaj te wszystkie wątpliwości są jakby wyszczególnione, poddane analizie. Zaproponuj swojemu przyjacielowi, zaproponuj koledze w klasie. Weź, zobacz, przeczytaj, umówmy się nawet w taki sposób. A co o tym sądzisz? Ja wiem, że dzisiaj bardzo często się mówi, i też to powiem, bo takie miałem zdarzenie teraz w szkole. Mówi się w taki sposób, ach, czy tam można wierzyć, ach, kto by tam przeczytał, nie ma w ogóle na to czasu. Ja mówię, moment, uczysz swojego przedmiotu, to jest akurat tam była geografia, uczysz swojego przedmiotu, wymagasz od swoich uczniów, bez względu na to, czy to jemu będzie potrzebne w życiu, czy nie, ma mieć podręcznik, ma to przeczytać, ma to umieć. Zgadza się, czy nie? Mówię, bez względu na to, co jemu kiedykolwiek będzie w życiu potrzebne. Ty każesz jemu to zrobić, bo to moja koleżanka z pracy. Mówię, a tutaj jest taka kwestia, przed którą każdy człowiek stanie. Bo każdy musi stanąć przed Bogiem. Każdy będzie musiał zdać rachunek. A ty powiesz, nie mam na to czasu? No. Kto tu jest niepoważny? Jak można nie mieć czasu na coś, co jest oczywiste? Ja mogę wielu rzeczy nie potrzebować w tym życiu. Nie muszę zdawać studiów, nie muszę być nie wiadomo kim w tym życiu, nie muszę mieć pieniędzy, mogę mieć, stracić wszystko. Ale każdy stanie przed Bogiem. I mówisz, nie mam na to czasu? Więc ja gorąco polecam. Wróćmy do książek. Dzisiaj rozmawialiśmy rano też nawet taki praktyczny sposób, że aranżujemy wszystko dookoła telewizorka. Kanapka, tutaj ława, tu kawa będzie leżała, tu to, pilot, wszystko jest pod ręką. Gra. Czy masz miejsce do czytania książek? Czy masz miejsce do czytania? Ja nie mówię o miejscu takim, gdzie szybko poczytać, żeby zasnąć. Przy łóżku najlepiej, tak? Książka, czytam dwa zdania i już mnie nie ma. Ale czytałem, nie? Trzeba czasami zaaranżować miejsce sobie też do pewnych dobrych, zdrowych nawyków. W tamtym miejscu nie może być telewizor, bo on zawsze wygra. Bo telewizor jest leniwy, rozleniwia. Leży i tylko kciuk pracuje. Książkę trzeba ubrać, okulary, zapalić lampkę. To wymaga pracy, tak, ja wiem. Ale są rzeczy, które są wartościowe w tym życiu i warto na nie zwrócić uwagę. Przepraszam, tak długo się rozgadałem na temat zwyczajnej okładki książki. Ale idźmy, te 8 punktów, ja tylko je przeczytam, nie chcę za długo się nad tym rozgadywać. Tak to właśnie wyszczególnił Soren Kierkegaard, tak to nazwał, to są substytuty Boga. Substytuty Boga. Te dobre rzeczy, którymi potrafimy zastąpić sobie Boga. Mówi tak, jeżeli budujesz swoją tożsamość na współmałżonku lub przyjacielu, będziesz zmagać się z emocjonalną zależnością, zazdrością, pragnieniem kontroli. Problemy drugiej osoby staną się dla ciebie przytłaczające. Zgadza się? Ja myślę, że to jest bardzo prawdziwe. Jeżeli to jest współmałżonek, to jest dobra rzecz. Ukochana osoba. Ale będziesz się zmagać z emocjonalną zależnością. I problemy tej osoby, jeżeli ona będzie miała jakieś problemy, to będą dla ciebie druzgocące, przytłaczające. Druga rzecz. Jeżeli budujesz swoją tożsamość na rodzinie i dzieciach, znowu dobra rzecz. Rodzina, dzieci. Co będziesz robił? Będziesz próbować żyć przez swoje dzieci, aż cię albo znienawidzą, lub zatracą swoją tożsamość. Ile razy to widziałem, chcę powiedzieć. Ile razy to widziałem. Matki, kochacie swoje dzieci, kochajcie. Bardzo dobrze kochacie. Ale jeżeli zbudujesz swoją tożsamość, zwiążesz to z dzieckiem tylko i wyłącznie. Bardzo często mężowie są wtedy odtrąceni. Bardzo często. To albo dzieci cię znienawidzą, albo stracą swoją tożsamość. Nawet w swojej rodzinie widziałem coś takiego. To było straszne. A w najgorszym przypadku będziesz znęcać się nad nimi, a kiedy nie spełnią twoich oczekiwań. Widziałem to. Naprawdę to widziałem. Przeskoczyłem. To jest 6 rzecz, ale pasuje w tym kontekście relacji. Jeżeli budujesz swoją tożsamość na relacjach i ludzkiej akceptacji. Znowu, relacja. Relacje z ludźmi, taka akceptacja, bardzo dobra rzecz, prawda? Ale wtedy uważaj, bo każde słowo krytyki będzie cię głęboko ranić. Będziesz ciągle tracić przyjaciół. Będziesz obawiać się konfrontacji z innymi, co uczyni cię bezużytecznym przyjacielem. Tu mam takie zastrzeżenie do tego, że to nie oznacza, że jeżeli ktoś ma problem, został zraniony moją krytyką, że on już jest jakiś tam uzależniony od relacji, ludzkiej akceptacji. To jest inna rzecz. Ale musimy my na to uważać. Teraz mamy 3. Jeżeli budujesz swoją tożsamość na pracy i karierze, będziesz niespełnionym pracoholikiem i płytkim, nudnym człowiekiem. W najgorszym przypadku stracisz swoją rodzinę i przyjaciół. A jeśli kariera potoczy się źle, wpadniesz w głęboką depresję. To widziałem już, kiedy byłem 16-letnim chłopakiem, kiedy pracowałem w fabryce. Widziałem koło siebie człowieka, który był zdruzgotany tym, że szedł na emeryturę. Zdruzgotany, nie potrafił sobie poradzić. I później, po paru miesiącach coś się stało, wrócił do pracy. Pozwolili mu wrócić do pracy. Jego tożsamością była praca. Ilu ludzi nie potrafi sobie ze sobą w ogóle poradzić, kiedy idzie na emeryturę. To dobra rzecz, praca, kariera. Ale znowu, złe miejsce do budowania swojej tożsamości. Nie możesz tego wynieść koło Boga. 4. rzecz. Jeśli budujesz swoją tożsamość na pieniądzach i dobrach materialnych, znowu, nic nie ma złego w tym, że zarabiamy, że chcemy mieć więcej, ale to, jeżeli tak na tym będziesz budować, to będą trawić cię zmartwienia, zazdrość o pieniądze. Mówiliśmy też w innym miejscu, mówiliśmy też o takich niepokoju, co będzie z moimi pieniędzmi. Ciągle ktoś mi z jakiejś strony zabiera. Nawet jak zaoszczędzisz, to przyjdzie jakiś pan Belka i ci zabierze, obetnie coś tam. Nie? Zawsze te pieniądze w tą czy tamtą stronę są problemem. Jeżeli na tym się oprzesz tylko, wtedy mówi, dalej mówi, będziesz gotów robić rzeczy nieetyczne, by zachować styl życia, który ostatecznie pogrąży cię w ruinie. Piąta rzecz. Jeżeli budujesz swoją tożsamość na przyjemnościach i na zadowoleniu i wygodzie, będziesz coraz bardziej pogrążał się w jakimś nałogu. To jest oczywiste, tego nawet nie trzeba więcej tłumaczyć. To widzicie, nawet niektórzy widzą w swoich rodzinach. Celem dla tej osoby jest tylko dogodzenie sobie. Jeżeli tylko tak jest, to się pogrąża w nałogu. Ale ta druga część jest bardzo ciekawa, też ujęta. Mówi, staniesz się więźniem swoich dróg ucieczki. Że nałóg jest rzeczywiście drogą ucieczki, więc stajesz się więźniem, szukając w nich schronienia przed surowością życia. Siódme, przedostatnie, jeżeli budujesz swoją tożsamość na godnej sprawie są też takie rzeczy, godna, ważna, taka państwowa czasami, to będziesz dzielić ludzi na dobrych i złych i demonizować swoich przeciwników. Co ciekawe, mówi, co ironiczne, twoi przeciwnicy będą mieli władzę nad tobą. Bez nich stracisz cel swojego życia. Tu akurat widzę bardziej polityków, szczególnie w tym miejscu widzę pewnych polityków, ale to mówię, to grozić może każdemu. Jeżeli ma taką wielką sprawę, to on wtedy bardzo łatwo kategoryzuje dzieli ludzi na prawo i na lewo. I ostatnia rzecz, mówi, jeśli budujesz swoją tożsamość na religii i moralności, religia i moralność, to jeśli sprostasz standardom moralnym, będziesz dumny, zadufany w sobie i okrutny. Dumny, zadufany w sobie i okrutny, jeżeli sprostasz temu. A jeżeli nie sprostasz swoim standardom, poczucie winy będzie nie do zniesienia. Jeszcze raz, to co widzieliśmy dzisiaj. Od czego właśnie miałbym być uratowany? To jest moje serce, które jest zepsute. Które, jeżeli dobrze się przyjrzysz, jest rzeczywiście bardzo złe i jest bardzo niebezpieczna sytuacja taka. Ponieważ tak jak Pan Jezus mówi, siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Żadne drzewo nie wydaje wystarczająco dobrych owoców. Żadna z tych dobrych rzeczy, które umieszczone są obok Boga, nie jest dobrą rzeczą. To jest bałwochwalstwo. Dlatego musimy na to uważać. Ratunek jest jaki? To czytaliśmy w liście do Koryntian w tych wcześniejszych wersetach. Usprawiedliwieni jesteśmy darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie, żeby się okazało na końcu, że i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym jest ten sam. Nie ja. Nie ja jestem sprawiedliwy. Nie ma żadnego z nas, kto jest wystarczająco sprawiedliwy. Pamiętajmy o tym. Bądźmy wdzięczni, jeżeli to mamy. Cieszmy się tym. Strzeżmy się tych dobrych rzeczy. W cudzysłowie to mówię. Strzeżmy się dobrych rzeczy, które stawimy sobie, możemy postawić obok Boga. Badajmy nasze serca. To jest coś, co nieustannie powinniśmy robić. Przyglądać się sobie. Co jest? W jakim stanie jestem? Co staje się moim Bogiem? Bo mogę wyglądać bardzo porządnie, bardzo akceptowany mogę być przez innych. Ale Bóg może powiedzieć, nie, to jest bałwochwalstwo. Idziesz w złą stronę. To miało na celu dzisiejsze rozważanie, żebyśmy nad tym się zastanowili. Taki jest obraz człowieka, ale obraz łaski jest jeszcze cudowniejszy, jeszcze wspanialszy. Bóg chce mieć społeczność, mieć relacje z Tobą i ze mną. Jemu na tym najbardziej zależy. Zapraszam do modlitwy.